Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń. Ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestię i królów ziemi i wojska ich, zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiodł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki i najadły się ciał ich dosyta. Oto Słowo Boże. Otwierasz rękę, karmisz ich dosyta. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Apostolowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A Jezus rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło, odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Lecz Jezus im odpowiedział: wy dacie im jeść. Rzekli Mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść. On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. A gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. Rozłożyli się gromada przy gromadzie po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów łąków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Zaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Betsaidy, zanim odprawi tłumy. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł. Łódź była pośrodku jeziora, on sam jeden na lądzie. Widząc, jak trudzili się przy wysłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, jam jest, nie bójcie się. Wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie rozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Oto słowo Pańskie. Nie rozumieli, bo umysł mieli otępiały. Przeczytałem, jak zauważyliście, mam nadzieję, Ewangelia również z ubiegłej niedzieli, która była komentowana przeze mnie wam wszystkim aż z Warszawy, ale ja bardzo głośno mówiłem i na pewno słyszeliście. Mówiłem o tym, że apostołowie wysłani po raz pierwszy wysłani z mocą czynienia znaków uzdrawiania, uwalniania od demona. Po 2. Najważniejsza informacja: Mesjasz już jest pośrodku Izraela. A oto znaki. Mesjasz już jest. Entuzjazm był tak wielki, że nawet nie mieli czasu na posiłek. Umieli korzystać z okazji, żeby leczyć, uzdrawiać, uwalniać od tego, który człowieka czasami gnębi, aż zamieszkuje w człowieku. Wrócili szczęśliwi, ale zmęczeni fizycznie, utrudzeni. Mieli, to im obiecywał Jezus, że odpoczną teraz. Ale przecież Jezus wiedział, że nie odpoczną. Chciałbym, żebyście odpoczęli, ale przyjdą ludzie, którzy go tropią, ponieważ są zmęczeni innym zmęczeniem. Są zmęczeni brakiem Boga. I to jest prawdziwe zmęczenie. W związku z tym oni już od teraz mają lekcję, że wasze fizyczne zmęczenie jest, mówiąc delikatnie, nieistotne. Świat, do którego ja przychodzę, do którego ja was poślę, jest zmęczony. Kłopot tym, że nie wiedzą dlaczego. Z wakacji na wakacje, z Egiptu do Tunezji, z Tunezji gdzieś tam na jakieś wyspy kanaryjskie, odpoczywają i zawsze zmęczeni. Bo człowiek tak naprawdę może odpocząć w Bogu, ponieważ nie jest tylko stworzone według ciała, jego ciało jest męczliwe, skłonne do chorób, ale człowiek jest przede wszystkim w swojej najgłębszej istocie stworzony na obraz Boga, by był w tym świecie jakby sakramentem, podobny w mówieniu, w myśleniu. Sam odpoczywał w Bogu, innym niósł odpocznienie. Dlatego Jezus, świadom tego głodu, głodu Boga żywego, dlatego się nie liczyli ze zmęczeniem. Gdy wysiadł z łodzi, zaczął nauczać. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I tu jest to zacytowane jak owce nie mające pasterza w Biblii Tysiąclecia kursywą, że to jest cytat. To znaczy, że Bóg już wyprowadzając ich z Egiptu obiecał być dobrym pasterzem. Jako dobry pasterz uwalnia ich z niewoli egipskiej. Jako dobry pasterz, zewnętrznym znakiem oczywiście dobrego pasterza był Mojżesz. Jako dobry pasterz idzie za dnia w słupie obłoku. Wprawdzie Boga nie widzą, ale widzą jego laskę, która ich osłania przed żarem słonecznym. A nocą, bo wtedy zawsze na ogół podróżowano nocą. Tak samo, jak wiecie z lektury poematu Boga Człowieka Marii Waltorty, apostołowie już po kolacji mieli ochotę na drzemkę, a Jezus mówi, pakujcie manatki. I całą noc, ponieważ nocą dało się chodzić, za dnia nie bardzo. Podróżowało się. Wtedy, kiedy były upały, nocami. Dobry pasterz był obiecany w Księdze Licz, i to jest cytat z Księgi Licz. Na dole macie podany odnośnik. Zerkajcie zawsze. Mojżesz oczywiście był dobrym pasterzem. Brał na siebie grzech Izraela wtedy, kiedy Izrael szemrał niezadowolony. A szemrać to jest być niezadowolony z Boga, to jest właśnie istota szatana. Ilekroć razy Bóg chciał ukarać szemrzących, Mojżesz stawał przed nimi i mówi najpierw nie zabij. Czyli miał jakby postawę Jezusa Chrystusa. Dlatego nie doszedł do ziemi obiecanej, bo też za mało mówił im o świętości Boga. Tak powie tam ten fragment, do którego odwołuje się Marek, że z Aaronem za mało mówili o świętości Boga, że Bóg jest święty i że w gruncie rzeczy być niezadowolonym to kwestionować Jego świętość. Czy to jest wielki grzech? Za mało o tym mówili. Ale była obietnica, że wiozłem Mojżesz da im przed swoją śmiercią takiego dobrego pasterza, który spełni obietnice dane Abrahamowi, da im ziemię opływającą w mleko im, gdzie odpoczną. Ale też jest to odwołanie się przez dobrego pasterza do proroka Ezechiela, rozdział 34, gdzie z powodu złych pasterzy znaleźli się w Babilonie. Do cierpień fizycznych doszły udręki duchowe, kryzys wiary. Czy aby nasz Bóg Jahwe nie przegrał z Bogiem Mardukiem, Bogiem naczelnym Babilonu? I dopiero po 5 latach Bóg powołał proroka Ezechiela. Dlaczego? Dlatego, że oni w niewoli wcale nie byli skruszeni. Oni byli wściekli na Boga, gdyby go mogli złapać za nogi, ściągnąć na ziemię. Oni byli wściekli. I to już przy powołaniu proroka Ezechiela Bóg to mówi. Ale już mniej więcej wystygli po 5 latach. Teraz możesz im podawać przyczyny cierpień. Są ludzie, spotykają ludzi takich, których gdy coś złego spotkało, to zamieniali się w kocioł wrzątku. Ale cały czas mowa jest o dobrym pasterzu. Obiecuje. I Jezus tutaj, jeżeli rozmnaża, cały dzień naucza, uzdrawia i później rozmnaża chleb, to jest dalszy ciąg katechezy o dobrym pasterzu. Apostołowie, uczniowie, widząc, że już słoneczko tak kiwa, idźcie spać, bo ja też idę spać za horyzont, odpraw ich. Tutaj jest pustkowie, niech idą, gdzieś zdobędą na siebie pokarm. Jezus mówi nie, wy dacie im jeść. Chcę w dalszym ciągu kontynuować katechezę o dobrym pasterzu. I najważniejsze tutaj nie jest to, że rozmnożył chleb, tylko najważniejsze to jest to, że Bóg Ojciec wywiązał się z obietnicy, że nie, nas na tej ziemi nie zostawił samych z różnymi partiami politycznymi, które ogłaszają, że są dobrym pasterzem, tylko dał nam Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Odpraw ich. Jezus nie poszedł za radą apostołów, tylko w dalszym ciągu, tak jak cały dzień uzdrawiał, nauczał, bo chodził wśród ludzi, poruszał się wśród ludzi. Chciałoby się powiedzieć, jak dzisiaj w Czatachowie, porusza się po kościele, chodzi. Najpierw dbał o ducha, o duszę, a później pomyślał o ciele. Ilekroć czytania przychodziły na ten temat, to ja zwracałem wam uwagę na to, że Jezus poprosił ich o wszystko, co mają, a mieli raptem 5 chlebów, 2 ryby, daj wszystko. Ale jeszcze raz wczoraj sobie przeczytałem z poematu Boga Człowieka i zauważyłem, że próba była gdzie indziej, że Jezus do każdego kosza, tych koszy było, jak czytałem, 17 czy 18, rzucił raptem okruch ryby i tam kilka kawałeczków maleńkich chleba, bo więcej nie było, żeby starczyło dla wszystkich koszów. I teraz mówi, idźcie. Mój ty panie, czy to nie ironia? Kawałeczku, idź. To było trudne. Rozpaczliwie trudne. Jest opisane, jakie były różne reakcje. I tutaj jest bardzo ważna katecheza dla nas. Dopiero jak szli, zbliżali się do ludzi, poczuli ciężar w korzach. A jak rozdawali, to zawsze było tyle samo. Tyle, ile mieli w koszach, tyle przynieśli do Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że oczywiście katecheza była taka, że dobry pasterz nigdy, dając zadanie, nigdy człowieka nie zostawia, pozostawia sobie samemu. Dając zadanie, misję, Jezus jest obecny, idzie. Tylko próba polega na tym, że my patrzymy na to nic w koszu i mówimy, no Panie, no zlituj się. Bo łatwo byłoby pójść z pełnym koszem. O, w podskokach by szli, a to nie, z okruchami szli. Myślę, że każdy z nas doświadczał tego, że miał w życiu bardzo trudne zadania, obowiązki i odpowiednio proporcjonalny stres, a później okazuje się, że wszystko pięknie poszło. Może by mniej macie stresów, ale ja dzisiaj 80-latek tuż, jak pamiętam moje powołanie do Biblii, do Pisma Świętego, to dokładnie byłem w sytuacji apostołów, dokładnie. No z czym ja mam iść do studentów, których tu w Świętej Lipce przed laty zgromadziło się od razu, od zaraz, ponad 100 gdzieś, może pod 200 osób. Ja nie liczyłem, bo się bałem, że nie wolno mi liczyć, tak jak pamiętacie, Dawid policzył i oberwał. Się bałem jednak. Pytałem dyskretnie w kuchni, ile mi tam obiadów wydają, bo mnie korciło wiedzieć. To jest moja sprawa. Ty rób swoje. Idź, stawaj swoją nicością. I rzeczywiście po każdej katechezie ja wracałem, mając drugie tyle wiedzy biblijnej, niż jak szedłem na salę, zaczynałem głosić. Doświadczałem przez całe lata. I myślicie, że teraz nie doświadczam. Tak samo tego doświadczam. Mamy dobrego pasterza, który dając nam w życiu zadania, jest z nami. I nie wolno nam patrzeć w kosz. Ten kosz to my tutaj tak nosimy. Że tu nic nie ma, albo niewiele tam jest. Jezus mówi, patrz, że tobie towarzyszy dobry pasterz. Odpraw ich. O nie, wy ich nakarmicie. Wziął od nich wszystko, a to wszystko to właściwie było nic. Później w koszach im zostawił nic. Stąd wniosek, że nie ma miejsca w naszym życiu na stresy. Bardzo byłem w Szczecinie niezadowolony po moim powołaniu do zajęcia się Pismem Świętym przez pewną osobę, którą Jezus wpierw uwierzytelnił w moich oczach. Dawał mi pierwsze przekazy, jakie błędy popełnią, przemawiają, jakie są dobre rzeczy. Powiedział, te twoje lęki, stresy, to jest twój produkt własny. To jest twoje. Byłem bardzo niezadowolony. Bo gdybym ja, idąc na katechezę, mając zejść do studentów, a to było w piwnicy, sala, poczuł, że ja tu, to ja bym zbiegł radośnie, tak zleciał. A ja czułem się tak jak brud za pazurami. No ale ludzie przychodzili, chcieli, tam rośli. Z roku na rok coraz więcej studentów. W końcu dwukrotnie życie mnie wypędzili ze Świętej Lipki, bo za dużo już się zmęczyli. Więc chciałbym, żebyście to zasymilowali, że wszystko, co mamy w życiu do zrobienia, będzie nas na pewno przerastać. Ale żebyśmy nie patrzyli w siebie, tylko wiedzieli, że towarzyszy nam dobry pasterz. I tym apostołom posłanym po dwóch i później, gdy tutaj szli karmić rzeszę, Jezus jako Bóg towarzyszył. Na tym polega też nasza próba, czyli że nie chodzi o to, żebyśmy my byli podziwiani i chwaleni, tylko żebyśmy tak swoją misję spełniali, żeby Chrystus zmartwychwstały, który przez krzyż oddał nam się na śmierć i życie, można by powiedzieć przez śmierć i zmartwychwstanie do końca, żeby się stanąć poza czasem, poza przestrzenią i być w nas, że tym pokarmem, którym my mamy się karmić, jest Jego osoba. Jego osoba. Że mamy nasz umysł, naszą wolę, nasze stresy zmywać Jego obecność. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i opłynęli na drugi brzeg. Gdy zajrzycie do lekcjonarza, to się okaże, że ja przeczytałem to samo wydarzenie, ale według Ewangelii Marka, bo rok B jest, w roku B poznajemy treść katechezy Ewangelii Marka. A tymczasem w lekcjonarzu tutaj jest to samo wydarzenie, krócej ujęte, według Ewangelii Jana. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że pominięte jest w Ewangelii Jana to, co tutaj pisze. To znaczy, w Ewangelii Jana jest, tylko lekcjonarz pominął. Autor lekcjonarza nie wiedział, że to jest, chciałby się powiedzieć, okrutnie, okrutnie ważne. Dlaczego Jezus przynaglił uczniów, żeby odpłynęli łodzią w noc, w ciemność, w dodatku dał wiatr przeciwny, żeby się napracowali. On nad ranem przeszedł po falach zburzonych. A w Ewangelii Mateusza mamy to dokładniej powiedziane, że w ogóle walczyli z burzą. I gdy Jezus powiedział, nie bójcie się, to ja jestem, to Piotr powiedział, Panie, czy mogę do Ciebie przyjść? A no to chodź. I znowu idąc, patrzył w siebie i w falę i zaczął tonąć. Jezus mówi, dlaczego nie patrzysz na mnie? Dopiero wtedy, kiedy masz kontakt ze mną, udziela Ci się moja moc. Patrz na mnie. Miej kontakt ze mną. Dopiero kiedy masz kontakt ze mną, będziesz miał kontakt ze mną, nigdy nie utoniesz. Nie wolno nam na tym świecie funkcjonować samym. On jest w nas, mamy umysł i wolę i poprzez umysł i wolę mamy być w kontakcie z tym, który jest w przymierzu z nami jako dobry pasterz. Ja Ci bicepsów ani umysłu, ani serca nie dam. Będzie się zawsze czuł kruchy. Jak to jeden z moich kolegów mówił, lichota. Lichota, to taka lichota. Ludowo. Nie jestem z tobą. Jeśli przy dziecku jest ojciec i matka, dziecko się komfortowo czuje, mimo że zdaje sobie sprawę ze swoich niekompetencji. A dlaczego my sobie nie możemy tego zafundować? Tylko umieramy ze stresu. I to jest sedno tej katechezy na dzisiaj. Przynajmniej, ponieważ Jezus, i o tym wspomina wyraźnie Ewangelia Jana, ale nie lekcjonarz, tego Pismo Święte u mnie brzmi w moim myśli i sercu jak wspaniała symfonia i księgi, i zdarzenia i tak dalej. Ale jak wezmę lekcjonarz, żeby przygotować umilię, to już ta orkiestra tak fałszuje, czasami ślicznie zagra w niektórą niedzielę. Dlatego nie dziwcie się, że w epoce Ducha Świętego, o której była mowa w pierwszym czytaniu, zaraz to skomentujemy, będą nowe lekcjonarze. Czytania będą się same interpretować. Tak powinno być. Ale dobre i to, co mamy. Ale nie ma wątpliwości, że Duch Święty już pracuje nad nową wersją czytań. Przynaglił, ponieważ i do apostołów zgłaszali się panowie, mężczyźni, przecież to chyba ten, który miał przyjść, Mesjasz. Mrugali, tak. I już chcieli go uwołać królem. Jezus wiedział o tej cichej zmowie i w związku z tym drewiata na drugą stronę jeziora, wiatr dam wam przeciwny, żebyście wygaśli swoim entuzjazmem mesjańskim, a Jezus, korzystając z ciemności, odszedł na górę i tam się modlił. Nie pojechał z apostołami, żeby pogimnastykowali się, żeby wygaśli. Dopiero nad ranem przyszedł do nich po falach. Otóż tu Jezus prorokuje do tych, którzy chcieli go obwołać królem. Apostołowie może dopiero po pięćdziesiątnicy zrozumieli to. Ja jako król nie będę walczył z objawami zła. Ja będę królem w krzyżu, i tam pokonam niewidzialne zło, zło osobowe, świat demonów, złych duchów, ludzi potępionych, którym Bóg Ojciec nie zabrał wolności. W krzyżu pokonam żywioły, niedobre żywioły. To szatan sprawił, że narody są niebezpiecznymi żywiołami. To szatan sprawił i sprawia, że ludzie się z sobą nie mogą dogadać, że każdy człowiek od czasu do czasu odczuwa w sobie ten żywioł, że go tam furia ogarnia, że go tam trzęsie, mimo że nie jest podłączony do prądu, tylko do czego innego podłączony. Jak wiecie, że morze jest symbolem obecności świata demonów, żywioł wód, wód śmierci. Jezus mówi, ja po zmartwychwstaniu najpierw będę na górze ciemności, na Golgocie, zmartwychwstały, jako zmartwychwstały przejdę, będę szedł w was i będę ogłaszał, że jestem królem, który naprawdę może uleczyć ten świat. A zatem Jezus został na brzegu, żeby pójść później nocą, bo jest aluzja do ciemności, gdy umierał na krzyżu. Ja w krzyżu i zmartwychwstaniu pójdę po potędze szatana. I nie zatonę. Nie zatonę tak, jak wy toniecie. Jezus prorokuje, i rozmnażając chleb, że spełni obietnicę dobrego pasterza, i prorokuje, gdy idzie nocą podczas burzy, która zagraża życiu apostołów do nich. Mówi przez to, że jak ja zmartwychwstały w was się obecnie, nigdy nie zatoniecie. Nigdy nie zatoniecie. Będziecie iść po żywiołach tego świata, ale nie zatoniecie. Dwa żywioły żyją tego jeziora galilejskiego, ale jest to proroctwo o tym, że narody, Izrael wtedy przypominał żywioł. No niechże przyjdzie ten Mesjasz. To my się dobierzemy do tych Rzymian i do gojów. Żywioł. I ten żywioł Jezus chce zgasić właśnie na krzyżu, rozmnażając bezgraniczne miłosierdzie, zmartwychwstając i dajcie nam w Eucharystii, we mszy świętej, żeby w nas nie szalały żywioły. Jakie to Jezus widzi, że bardzo często to są złe żywioły. Już od najbliższej niedzieli, przez kilka niedziel rzędu, będziemy czytać i komentować mowę eucharystyczną Jezusa Chrystusa. Bo rano stwierdzono, że nie ma ani apostołów, ani Jezusa. Łodziami wybrali się na drugą stronę, przypłynęli do Kafarnaum i tam znaleźli Jezusa. I tam Jezus interpretuje, co oznaczało cudowne rozmnożenie chleba. Mowa eucharystyczna. Tutaj na razie daje czyny prorocze tego, czego dokona w przyszłości. Jeżeli jest w Eucharystii, jeżeli daje słowo i tak dalej, to po to, żebyśmy nie tonęli, że Jego obecność powinniśmy przeżywać jako ucztę. Bo tak naprawdę to frajda uczty nie jest tyle w tym pokarmie, tylko w osobach, które z nami zasiadają do uczty. Jego osoba, Chrystus zmartwychwstały w naszym życiu, to jest uczta. Żebyśmy się nauczyli ucztować obecnością tej osoby, tego sobie i wam życzę. O uczcie jest mowa. O uczcie jest mowa w Ewangelii. Będzie jeszcze przez trzy niedziele, ponieważ czwartą niedzielę nam ukradnie Matka Boża Częstochowska. W związku z tym nie będzie czwartej niedzieli na temat mowy eucharystycznej Jezusa Chrystusa. Tym, że tak została poszatkowana ta mowa eucharystyczna Jezusa Chrystusa, prywatnie, po cichu wam mówię, nie jestem zachwycony. Bo to tak, jak mielibyście piękny obraz, arcydzieło przez Pana Jezusa namalowany. A ktoś przyszedł, podzielił, podzielił, podzielił.
jeden fragment tam, mówi to, to jestem zwolennikiem, żeby nadmiernie nie dzielić tego, co Duch Święty połączył. Nie dzielić. Bo wtedy kuku na muni. Ludzie będą chodzić do kościoła, słuchać fragmentów. Kapłani się pocą, żeby coś z tego wydobyć, z tego zdania. Bo tylko to zdanie. To jest tak, jakby rozbierało się samochód. No jeszcze jedzie. Ale jak już następną cząstkę weźmiesz, to już nie pojedzie. No. Więc tak została podzielona mowa eucharystyczna, że ona już nie jedzie. Teraz można mówić o tej części samochodu. Ci, którzy chcieli, że tak powiem, uczcić Jezusa eucharystycznego, przedobrzyli. Ale wracam do Apokalipsy, jako że pora już jest późna. Otóż tu jest mowa o uczcie. Chciałbym, może my to sobie jeszcze powtórzymy na zakończenie naszych spotkań. Tutaj Duch Święty się nazwał Słowem Boga. Bo tu jest mowa o tym, że tak jak na początku pierwszej części Apokalipsy Chrystus zmartwychwstały, przychodzi i mówi, później jest siedem istot, siedmiu kościołów. Tak tutaj w trzeciej części Duch Święty mówi o inauguracji swojej misji w świecie. I Duch Święty, o dziwo, upomni się o Pismo Święte w naszym życiu. Dziecko, znasz Pismo Święte? Zacznie nas egzaminować. Proboszczów, kapłanów zacznie egzaminować z Pisma Świętego. No to co głosiłeś? Tu jest mowa o inauguracji epoki Ducha Świętego. Podstawowa myśl jest taka. Ja jestem jako Bóg, tak samo i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. W swej istocie Bóg jest niepoznawalny dla nas. A daje się poznać to, co robi. Jezus dał się poznać przez krzyż i zmartwychwstanie, Bóg Ojciec przez stworzenie tego świata, a Duch Święty dając nam Księgi Święte. I to, te księgi tu są nazwane ucztą. Dlaczego my są w naszej woli? Ucztą. I to jest pierwsza część każdej Eucharystii. Jeśli znacie, a już na tyle chyba znacie, historię zbawienia, to były w Starym Testamencie dwa wydarzenia bardzo bolesne. W Nowym będzie takie bardzo bolesne wydarzenie. Powodem niewoli babilońskiej była nieznajomość Słowa Bożego, Pisma Świętego. I od tam cierpienia. Tutaj Słowo Boże nazwane ostrym mieczem. Odcina prawdę od fałszu. Drugim wydarzeniem to były czasy mesjańskie. Mesjasz przyszedł. Nie rozpoznali oczywiście. Powód? Nie było Pisma Świętego w ręku. I teraz po 2000 lat przyjdzie Duch Święty, no i przeegzaminuje nas życiem. Okaże się, że za dużo fałszywego proroka w Kościele, za dużo bestii, zainteresowania politycznego, bo świat polityków jest nazwany bestią. I dokona sądu, o którym wy tak czytacie na internecie, łapczywie, ja nie czytam, ale z Pisma Świętego wiem. I to, co będzie apokalipsą sumień, to, co będzie na zewnątrz się działo, to tutaj jest nazwane ucztą, wielką ucztą. Wreszcie szatan nie będzie mógł się wami bawić. Wreszcie ja się upomnę o wasze życie i o rolę Pisma Świętego w waszym życiu. Dwa razy Izrael cierpiał okrutnie z powodu zlekceważenia Pisma Świętego, a my będziemy teraz cierpieć. To się zbliża. Z powodu braku Pisma Świętego. Jesteśmy w ogóle nieprzygotowani. Ba, przygotowujemy sobie ucztę w Anglii, w Londynie. Ucztę sportu. Będziemy ucztować. I czasu nikt nie będzie żałował. I trudu nie będzie żałował. I pieniędzy Anglia nie żałowała. Fortuny. Uczta. A Duch Święty się zapyta, a coście zrobili z tą ucztą mego słowa? Szkoda czasu. Do tego tekstu jeszcze oczywiście wrócimy. Ten tekst będzie na początku tego, co piszę. No, może to za wielkie słowo piszę. Napisz. pisząc komentarz do Apokalipsy. Te czasy trudne z bólem i ironią Duch Święty nazywa ucztą. Co będziemy jeść? Będziemy jeść trupy zwierząt, ludzi. Ponieważ świat nie chce słuchać Boga człowieka, Pisma Świętego, to będzie musiał słuchać szatana. Szatan nam zostawi ucztę. I błogosławieni ci, którzy przeżyją wtedy razem z Chrystusem. Tego sobie i wam życzę. Amen.